Jaki mamy dzisiaj dzień? Mamy dzisiaj święto państwowe. Wyjątkowy dzień, ale... mamy dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Słucham? O tym. Mamy dzisiaj... Oho, dzisiaj pastor mówił. Podczas modlitwy modlił się, żeby dzięki, czy to poprzez słowo, czy... żeby wzrosła liczba chwalców Pana. Mam nadzieję, że po dzisiejszym kazaniu ta liczba nie zmaleje. Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień upamiętniający śmierć żołnierzy, którzy walczyli z ustrojem komunistycznym w naszej Polsce. Uważali, że walczą o tak naprawdę prawdziwą wolność, o czystą wolność państwa polskiego. Ja się cieszę, że ja żyję w Polsce, że nie żyję w innym państwie jak Stany, czy chociażby Irak, Iran. Dużo tam pustyni, dużo tam piasku, plaż, mało wody, ale inne są problemy. Ja się cieszę, że ja jestem tutaj, że żyję w Polsce. Aczkolwiek Słowo Boże mówi tak. Gdzie jest nasza ojczyzna? Filipian 3:20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Pana Jezusa Chrystusa. Amen? Amen. Cieszymy się, że mieszkamy tutaj. Ja się cieszę. Wy mam nadzieję też, że mieszkamy tutaj w Polsce, ale nasza ojczyzna znajduje się w niebie. Skąd motyw żołnierzy wyklętych w dzisiejszym kazaniu? Nie tylko dlatego, że dzisiaj jest święto, nie tylko dlatego, że jak ustalałem terminy z pastorem, to pastor napisał, przydało się orędzie z tej okazji. Nie, żartuję absolutnie. Pan pobudził mnie, aby dokonać pewnego porównania, aby dzisiaj powiedzieć też o żołnierzach, o nas, bo tak naprawdę my też jesteśmy żołnierzami. W momencie, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa do naszego serca, dajemy się ochrzcić, podążamy Jego drogą, stajemy się Jego żołnierzami i zaczynamy toczyć bój. Jest to inny bój niż toczyli żołnierze wyklęci, bo oni toczyli bój z innymi ludźmi. Oni toczyli bój fizyczny, tutaj, w świecie fizycznym. Oni walczyli fizycznie. A my, tak jak apostoł Paweł mówi w Efezjan 6:12, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To jest inna walka. Zupełnie inna walka. I ktoś może powiedzieć, że co to jest sfera duchowa? Nie ma czegoś takiego jak sfera duchowa. Jest tylko to, co widzimy. Sfera cielesna. Ale my wiemy, że jest inaczej. Mało tego, my doskonale wiemy, że sfera duchowa bardzo mocno oddziaływuje na sferę cielesną, fizyczną, tutaj ziemską. Przykład. Ile osób zadomonionych dokonywało różnych rzeczy? Ile osób dokonywało różnych rzeczy, a później nie potrafili wytłumaczyć, dlaczego to zrobili? Pod wpływem chwili, impulsu, głosu. Potrafili dokonać zabicia, potrafili, czy to rodzice dzieci, czy dzieci rodziców. Impuls, chwila, moment. Mówi się działanie w afekcie. Nie potrafili później wytłumaczyć, dlaczego to zrobili. To jest właśnie sfera duchowa, bo my wiemy dlaczego. My wiemy, że byli pod wpływem sił nieczystych, którzy zawładnęli ich ciałem, umysłem, i stało się to, co się stało. Bracie i siostro, poprzez przymierze z Chrystusem stałeś się Jego żołnierzem. Jaki jest dobry żołnierz? Jaki powinien być bardzo dobry żołnierz? Posłuszny. Bardzo dobry żołnierz powinien być posłuszny i wykonywać polecenia dowódcy. A naszym głównodowodzącym jest pastor? Jezus Chrystus, dokładnie. Pastor głośno krzyczy, że Jezus Chrystus, dobrze? Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus przekazał jednemu ze swoich generałów, aby każdy żołnierz miał się rozwijać. Czyli miał się wzmacniać, żeby był gotowy do walki. A jednym z etapów rozwoju nas jako żołnierzy jest wzrastanie w słowie, wzrastanie w wierze. Dlatego otworzymy nasze słowa, nasze Słowo Boże i przeczytamy kawałek tekstu, ciekawego, w sumie jak całe Słowo Boże, po to, żebyśmy się też napełnili wiarą, bo jak praktycznie na każdym kazaniu słyszycie, wiara płynie ze słuchania. Jejku, wy śpicie? Ze słuchania Słowa Bożego, tak jest. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, od 16 wersetu do 33. 10 rozdział, strona 1029. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I strzeżcie się ludzi, albowiem was będą wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszcie się o to, jak macie i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch ojca waszego, który mówi w was. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. Będziecie w nienawiści u wszystkiego dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym miejscu, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Nie jest uczeń nad mistrze, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak mistrz, a sługa jego jak pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Przeto nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się nie dowiedziało, by się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz 2 dróg w rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by mi się zaparł przed ludźmi, i ja zaprę się przed ojcem moim, który jest w niebie. I to wszystko na razie przeczytamy, na razie zakończymy czytanie naszego słowa. I tak, przeczytaliśmy bardzo ciekawy tekst, w którym Pan Jezus przygotowywał swoich uczniów na to, co może ich spotkać. Przygotowywał ich na to, co ich czeka, jeżeli będą szli za Nim. I On nie mówił tutaj akurat o tych wszystkich dobrach, nie akcentował może tych dóbr, co ich spotka tam w niebie, tylko akcentował to, co ich spotka tu na ziemi. Co ich będzie czekało, jeżeli będą szli za Nim? Prześladowania. Prześladowania. A skąd się wzięły prześladowania? Czy Pan Jezus robił coś złego? Czy głosił złą naukę? Czy uczniowie robili coś złego? A jednak byli prześladowani. Dlaczego? Pan Jezus głosił dobrą naukę. Przecież On jest Bogiem i On mógł głosić tylko zdrową, jak to my to nazywamy, zdrową naukę. Ale jednak był prześladowany. Uczniowie Jego naśladowali, a jednak też byli prześladowani. Czy podobało się to, co robił Pan Jezus faryzeuszom? Nie, bracia i siostry. To samo robił rząd. Wiedzieli, dlaczego? Bo wiedzieli, że bardzo dużo mogą stracić. Faryzeusze, uczeni w piśni, wiedzieli, że ta nauka jest też skierowana przeciwko nim. Nie dlatego, że oni byli ci dobrzy, a Pan Jezus był tym złym. Oni doskonale wiedzieli, że to, co Pan Jezus mówi, mocno się na nich odbije. I robili wszystko, co było w ich mocy, aby tą naukę zastopować. Jak zastopować? Podburzając ludzi przeciwko Jezusowi. Tak samo robił ówczesny rząd komunistyczny, podburzając innych co do opinii o żołnierzach wyklętych. Był tworzony obraz żołnierza wyklętego jako pospolitego bandytę, działającego na szkodę kraju, a nie ze względu na jego dobroć. Jaki był tworzony obraz Jezusa Chrystusa? Czy on był pozytywny, czy negatywny? Jaki był tworzony obraz jego wyznawców? Jego Obraz Pana Jezusa był tworzony jako buntownika, a jego wyznawców jako sektę. To on był ten buntownikiem, co mógł podburzyć Izrael do powstania przeciwko Rzymowi, no bo on przecież głosił o wolności, o uwolnieniu i mógł sprowadzić ludzi, doprowadzić ludzi do powstania przeciwko państwu, którym wcześniej Izrael podlegał, czyli Rzymowi. Nie rozumieli, pomimo że Pan Jezus im tłumaczył, że to o inną wolność chodziło, że On głosi inną wolność, wolność duchową, wolność od grzechu. Oni się skupili na czym innym, bo dla nich to było najwygodniejsze. A my wiemy, że Pan Jezus nie głosił tej wolności tutaj na ziemi, nie głosił wolności Izraela, wyzwolenia, tak jak nawet niektórzy uczniowie myśleli, że przyszedł w końcu ten Mesjasz, Zbawiciel. I w końcu Izrael odzyska niepodległość. Nie, bracie i siostro. Pan Jezus głosił wolność dla wszystkich, dla niewolników, to prawda, ale dla niewolników, którzy są zniewoleni przez grzech. Wyzywano Pana Jezusa od satanistów, że mocą Belzebuba cuda czyni. Nie mocą Bożą. Widzieli te dobre rzeczy, naoczne cuda, ale nie, mocą Belzebuba to robi. I nawet Pan Jezus, tutaj czytaliśmy, że skoro mistrza wyzywają od Belzebuba, nazywają Belzebubem, tak samo będą nazywali i też i ich jego uczniów. Jaki jest dzisiaj tworzony obraz chrześcijanin? Czy on jest pozytywny? Czy jest ten dobry? My mówimy już o tych prawdziwych. Nie patrzymy na denominację, na wyznanie. My mówimy o tych posłusznych chrześcijaninach. Mówimy o posłusznych żołnierzach, co wykonują wolę Pana. Jaki dzisiaj jest obraz? Są to ludzie normalni? Nie. To są ludzie nienormalni. Są to ludzie nie mający miłości, nieludzcy. Nie ma w nich miłości. Słuchajcie, kazanie o homoseksualizmie staje się powoli mową nienawiści. Gdzie tu jest miłość do drugiego człowieka? Gdzie tu jest tolerancja? Gdzie tu jest tolerancja dla grzecha? Nie ma. Nie ma zrozumienia. Aborcja, eutanazja. Nie ma zrozumienia. Toż to jest moje ciało, moje życie. Co to są za ludzie, co nie mogą zrozumieć tego problemu? Mowa o innych religiach, o islamie. Wystarczy, że będzie lekko negatywna. Już jest mowa nienawiści. Dlaczego? Gdzie w was miłość? Co to jest za chrześcijanin? Co to za religia? Nie ma w ogóle miłości. To jak przychodzi w drugą stronę, to nie ma mowy nienawiści. Jak homoseksualiści oczerniają chrześcijan, nie ma mowy nienawiści. Jeżeli osoby za aborcją, popierający ten ruch, protestują przeciwko wystrzałowi dzikom, argumentując to, bo może tam być małe prosie, no niech będzie prosie w ciele dzika. Ja się spotkałem z takimi opiniami, że dlaczego nie, że to jest niehumanitarne, to jest nieludzkie. Wystrzeliwać dziki, bo mogą mieć małe. I od razu zabijamy małe, nienarodzone prosięta. Byłem w szoku, jak to usłyszałem. Takie opinie. Ale jak przychodzi co do czego, to te osoby są pierwsze i skandują aborcja, 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 wolność, moje ciało, moje życie, moja decyzja. Taki jest przedstawiony chrześcijanin. Obraz samego Boga staje się zniekształcony. Jedni mówią, że jest miłosierny, czyli rób to, co chce ta i tak wam przebaczy. Inny mówi, że jest surowy. No bo co się dzieje? Co to za Bóg, gdzie jest tyle zła na tym świecie? A jeszcze inni mówią, że nie ma Boga. Nie ma Boga. Słowo Boże nie ma związku między światłością a ciemnością, tak samo jak nie ma związku między Królestwem Niebiańskim a ziemskim. Niestety, wiele osób przyjmuje te opinie, które słyszy z zewnątrz. Nie wchodzi, nie zastanawia się nad tym. Tylko to są osoby, które chętnie posłuchają i bezkrytycznie przyjmują to, co kto inny im powie. Jak posłuchają antychrześcijańskich tez, bardzo szybko je chłoną. Gorzej jak są biblijne rzeczy. Tam już jest opór, tam już jest problem ze schłonięciem. Tak samo jak w czasach, kiedy żyli żołnierze wyklęci, wiele osób przyjmowało to, co słyszeli za propagandę. Czyli definicje żołnierza takie, jakie rozsiewał tamtejszy rząd. Rząd, który uważał się, który uważał, że jak najlepiej, że najlepiej, aby Polska była pod wpływem naszego sąsiada, wielkiego brata. Tamtejsi politycy uważali, że to jest najlepsze rozwiązanie. Może to było dla nich najwygodniejsze. Fakt faktem, Polska nie była wtedy niepodległa. Wiele osób wierzyło w to, co słyszało w gazetach, to, co czytało w gazetach, to, co słyszeli w telewizji, to, co słyszeli w radiu. I mamy dzisiaj to samo. Wiele rzeczy słyszymy w telewizji i ludzie w to wierzą. Wiele rzeczy słyszymy w radiu i ludzie w to wierzą. Wiele rzeczy słyszymy, czytamy w gazetach i ludzie w to wierzą. Tak jak wtedy rodzice potrafili wyrzec się swoich dzieci, którzy służyli w tych ugrupowaniach, tak samo i za czasów Jezusa. I tak naprawdę za czasów teraz. Zdarza się, że rodzina odcina się od osób, które i podążają za nim. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. Słowo Boże mówi, że przyszedł Pan do swoich, a swoich go nie przyjęli. Przyszedł Pan do swoich, a swoi go nie przyjęli. Wiele osób, słyszeliśmy nieraz świadectwa, co się działo, jeżeli decydowali się na zmianę swojego życia. Ja słyszałem takie świadectwa, że ludzie byli uwalniani i naprawdę zmieniali się, potrafili krzywdę wyrządzać innym osobom. I Bóg ich dotykał, Bóg ich zmieniał w taki sposób, że stawali się naprawdę Bożymi ludźmi, Bożymi dziećmi. Ale rodzinie to się nie podobało. Już oni woleli, żeby on był tak, jak był wcześniej. Oby tylko się nie nawrócił. Oby tylko nie podążał za Bogiem. Straszne, no nie? Niektórzy wierzyli, ale się z tym nie wychylali. W obawie przed stratą życia, przed utratą pozycji, czy też utratą majątku. I to samo możemy przeczytać w Słowie Bożym. Jana 12:42. Mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Ludzie nie... Tak jak tutaj mamy, wielu członków Rady uwierzyło w Jezusa. Widzieli znaki. Słowo, które On zwiastował, dotknęło ich serc. Ale to, że umiłowali sobie dobra doczesne, pozycje, sprawiło to, że pozostali przy swoim. Nie przekonania, nie idea, a dobra doczesne. I tak samo było z żołnierzami wyklętymi. Wielu się nie odzywało przed stratą dóbr doczesnych, bądź też życia, pozycji. Wielu nawet nie chce spróbować zmienić swoich decyzji, bo to wiąże się z radykalnymi działaniami. Radykalnymi działaniami odejścia od grzechu, zaprzestania robienia tego, co jest złe. Kiedyś miałem rozmowę z osobą, która powiedziała: fajnie, no podziwiam was, że wy tacy jesteście, że wytrzymacie się Słowa Bożego, ale ja bym chyba nie dał rady. To jest dla mnie za trudne. Nawet, a wiem, że ta osoba nawet nie spróbowała. Z zewnątrz już od razu zdecydowała, że ja nie dam rady. Ja zostanę przy tym, co jest. Nie dam rady żyć tak jak wy. Ludzie z zewnątrz widzą wyrzeczenia. Ludzie z zewnątrz nie widzą tego błogosławieństwa, nie widzą tego prowadzenia, tylko widzą wyrzeczenia. To jest ten obraz chrześcijaństwa, który maluje nam świat. Co się dzieje, jeżeli żołnierz wyklęty działał, żył i działał wtedy na terytorium? Czy jemu się żyło łatwo? Oczywiście, że nie. Bo był też wiedziony wielokrotnie do zmiany swojej decyzji. Do odstąpienia od działań, do dezercji, bądź też do zdrady współtowarzyszy. Były obietnice wolności, dóbr materialnych, ciekawych stanowisk, aby tylko porzucili swoje idee i wartości. Znamy to? Kuszenie. Porzuć swoją drogę. Ja ci dam coś innego, dostaniesz ode mnie coś więcej, dostaniesz ode mnie dobrą pozycję, dobra materialne. Odejdź, zejdź ze swojej drogi. Pan Jezus był kuszony przez szatana na pustyni. W momencie, kiedy był słaby, kiedy łaknął, przyszedł szatan i próbował go złamać. Próbował go oszukać, aby porzucił swoje wartości, bo gdyby udało mu się skusić, tak naprawdę Pan Jezus oddzieliłby się od Ojca. Porzuciłby wszystko to, co go łączyło z Ojcem. Szatan jest mistrzem kłamstwa. Tak jak obserwowaliśmy podczas kuszenia Jezusa na pustyni. I szatan próbuje znaleźć cel, słabość w człowieku, żeby go po prostu złamać. Tak samo jak złamał Salomona, widział, że jego słabością są kobiety. Szatan nie mógł złamać Salomona innymi rzeczami, jak dobrami materialnymi, pozycją, dlatego że Salomon to dostał od Boga. Bo Bóg wiedział, że jemu na tym nie zależy. Wiedział, że Salomonowi na czym innym zależy. Zależało mu na mądrości. A skoro mu na tym nie zależało, to też to dostał. Bo Bóg wiedział, że nie stanie się niewolnikiem. Ale stał się niewolnikiem innych pożądliwości. I ta niewola doprowadziła go do zguby. Hiskiasz z kolei lubił się chwalić. Lubił się przechwalać. Chwalił się chętnie swoim dobytkiem. Potrafił swoim gościom pokazać każdy zakątek swojego królestwa. Zapominając o tym, że to dostał od Boga. Ludzie często ulegają szatanowi. Ludzie często ulegają pokusie, którą on zostawił na nich. Z różnych powodów. Czasami po prostu nie wytrzymują. A nie wytrzymują nie dlatego, że są słabi, nie dlatego, że mogą nie wytrzymać, tylko dlatego, że brakuje im wiary. I stawiają inne rzeczy na pierwszym miejscu. Jak zaczynają inne rzeczy stawiać na pierwszym miejscu, w tym momencie otwierają furtkę szatanowi, który automatycznie zaczyna coraz bardziej atakować. I te kuszenie jest coraz większe, coraz mocniejsze. I w pewnym momencie sprawia tak, że ludzie odchodzą od Boga. Ludzie całkowicie odwracają się od Niego. Dalej istnieje. Jeden z piłkarzy, który był wzorem chrześcijaństwa. Miał rodzinę, jego żona była pastorową. To był brazylijski piłkarz, który miał żonę. Żona była pastorową, on grał w piłkę, oni jakoś ze sobą zeszli, pobrali się. Wyprowadzili się z Brazylii do Włoch, jeżeli dobrze pamiętam. On, jego Bóg uratował i Bóg go naprawdę uratował od ciężkiej kontuzji. On nigdy nie zaprzeczał istnieniu Boga. On zawsze oddawał mu chwałę i zawsze świadczył. To było bardzo dobre świadectwo. To było wspaniałe świadectwo dla innych, że jednak Bóg potrafi działać nawet w takich kręgach. Nie tylko w kręgach dziwnych chrześcijan, ale też i wśród gwiazd. W każdym razie, życie, rozwój, grał w jednym dobrym klubie, w drugim, trzecim, zarabiał kupę pieniędzy. Skończyło się tak, że już nie jest z tą żoną. Byli wzorem. Przez kilkanaście lat byli wzorem. Mieli naprawdę bardzo fajnie się na nich patrzyło, jak oni też się o sobie mówili. Ona też służyła w kościele. Żona jego poszła w modeling. Stała się nagle troszeczkę świat ją skusił w inną stronę. Rozwiedli się. Ostatnio, tak z ciekawości, szukałem informacji o niej, co ona robi. Nic nie znalazłem, żeby ona cokolwiek robiła w kościele. Znalazłem bardzo dużo informacji, co ona robi poza. Dalej jest celebrytką, dalej, nie wiem, czy dalej pracuje, nie pamiętam, w modelingu, czy nie. W każdym razie nigdzie nic nie widać o wierze. Ma chyba innego już nawet mężczyznę i tym podobne. O nim też już cisza. Byli wzorem. Byli niesamowitym wzorem. Ja wielokrotnie pokazywałem ich jako wzór, jeszcze jak byli razem, chrześcijańskiej rodziny. Można? W dzisiejszym czasie można? Można. Ale nie dotrwali do końca. Ulegli pokuszeniu. Jedno, jak i drugie. Bo niestety, ale rozwód nie bierze się... Nie jest udziałem tylko jednej strony. Zawsze są to dwie strony. Niestety. Czy wszyscy ulegają pokuszeniu? Nie. Są też wytrwali. I o tych wytrwałych dzisiaj też mogliśmy czytać w różnych... W gazetach, mogliśmy usłyszeć o nich w telewizji, mogliśmy w internecie przeczytać. O tych, co wytrwali do samego końca, co byli wierni swoim ideałom. Mówię o żołnierzach wyklętych. Bo też, nie oszukujmy się, najważniejsze dla nas jest Słowo Boże. I my popatrzmy na przykłady ze Słowa Bożego. O tych wytrwałych żołnierzach, którzy zostali przy Panu. Którzy się nie skusili, tak jak Jezus Chrystus, nie poddali się pokusie. Pamiętamy Piotra i Jana, którzy zostali wezwani przed radę za to, że głosili o Jezusie. I zostali wychłostani i im powiedziano, jeszcze raz to zrobicie, koniec wam. Im zabroniono, żeby nie było, że jestem nieścisły, zabroniono im dalej mówić o Jezusie. Czy oni się posłuchali? Nie posłuchali się. Wyszli i chwalili Boga za to, że mogli cierpieć dla Jego imienia. Pamiętamy czasy Izabel, w momencie, kiedy zabiła wszystkich proroków, prawie wszystkich proroków Pana. Został tylko jeden. I oni też do końca byli wierni Bogu. Apostołowie 11 z 12 do samego końca wytrwali w swoich ideałach, czyli w wierze, w posłudze i w drodze za Jezusem. Jezus im przepowiadał, co ich czeka. Przepowiadał, że czeka ich cierpienie. Oni widzieli, co się działo. Widzieli Szczepana, widzieli śmierć Szczepana. Może jak nie widzieli, to na pewno oni słyszeli, co się dzieje z ludźmi, którzy idą za Jezusem. I oni się nie zawahali. Oni nie zostali skuszeni obroną swojego życia. Ich życie już nie interesowało. Oni chcieli wypełnić posłannictwo Boże. Byli posłusznymi żołnierzami. Niestety, nie wszyscy są w stanie się oprzeć pokuszeniom. Był jeden, który nie był w stanie. Jeden, którego dobra materialne zgubiły. Jego gubiły już wcześniej. I ten grzech Judasza, gdzie wcześniej podkradł z sakiewki pieniądze, które były tam składane. Ten grzech zrodził chęć dobrego zarobku, wydania Pana. Prawdopodobnie Judasz też przekombinował. Wydawało mu się, że przechytrze faryzeuszy, wydam Jezusa. On tak, nie da się zabić. Ale Bóg miał inny plan dla swojego syna. Bóg miał inny plan. A Jezus stał się zdrajcą. Jak funkcjonowali, jak żyli, jak działali żołnierze wyklęci, wszystkie ugrupowania. Wielu z nich odwracało się od swoich współtowarzyszy, po prostu ich zdradzając. Ostatnio czytałem też o tym, jak jeden z takich głównych, powiedzmy, przywódców już próbował poślubić kobietę, proponował jej małżeństwo, a ta kobieta tak naprawdę była podwójnym agentem. Wielu żołnierzy po prostu w pewnym momencie odwracało się z różnych względów. Czy to chęć uratowania życia, czy też chęć zemsty, bo czasami jest tak, że były też chęć zemsty, bądź też chęć dóbr materialnych. Potrafili odwrócić się od swoich przyjaciół, po prostu ich zdradzając. I tak samo, a czym jest zdrada? Zdrada jest to świadome złamanie przysięgi lub odstępstwo od przyjętych przez siebie lub najbliższe osoby lub daną społeczność norm, wartości, działania przeciwko tym normom i wartościom, zaparcie się ich, a także jawna lub skryta ich negacja. Zdrada może dotyczyć poszczególnych osób lub całej społeczności, wobec których zdrajca ma trwałe zobowiązania lub ponosi za nie odpowiedzialność. Czyli zdrada jest to odwrócenie się od kogoś bądź też czegoś. Możemy się odwrócić od żony, możemy zdradzić żonę, możemy zdradzić męża, możemy zdradzić przyjaciół, Boga, bądź też możemy zdradzić wyznawane zasady. Judasz przekombinował. Joab i Abiatar również. Joab i Abiatar to byli, Joab był dowódcą wojsk za czasów króla Dawida, Abiatar był jednym z kapłanów. I Joab i Abiatar, pomimo że Dawid namaścił na swojego następcę Salomona, tak, to oni optowali za innym synem, za Adoniaszem. Słono za to zapłacili. Wielu chrześcijan nie są w stanie się oprzeć pokuszeniu. Wartości doczesne stawiają na pierwszym miejscu. Po prostu odwracają się od Boga, zdradzając Go. Zdradzając Go. Bo w momencie, kiedy Boga zrzuca się na drugie, trzecie miejsce, to On później będzie coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. W pewnym momencie całkowicie wypada z tabeli. Tak mówiąc przysłowiowo. Jest to ewidentne przechodzenie na stronę wroga. Niestety wielu zdrajców nie było w stanie normalnie żyć. Nie wytrzymywali psychicznie swojej decyzji, popełniali samobójstwa. Ciężko jest żyć z takim brzemieniem. Do takich należy Judasz. Nie był w stanie żyć z tym, co zrobił. Czy to, co on zrobił, to zrobił dobrze? Czy można było zrobić coś innego? Pewnie, że można było zrobić co innego. Można było zawalczyć o przebaczenie. A on zrobił najprostszą rzecz, czyli popełnił samobójstwo. Wielu chrześcijan odwracało się od Boga, aby uchronić swoje życie. Myślę, że bracia i siostry, nieraz czytaliśmy o chrześcijanach w krajach Bliskiego Wschodu, którzy tuż przed śmiercią odchodzili od Boga. Przyjmując islam, próbowali ocalić swoje życie. W większości z nich to się nie udało, bo tak byli zabijani. Próby przejścia na stronę wroga nie kończyły się sukcesem. Nie potrafili ocalić swojego życia. I tak jak czytaliśmy, ale tego, kto się mnie zaparł przed ludźmi, ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Wielu zdrajców było zabijanych przez żołnierzy wyklętych. Oni wiedzieli, kto ich zdradził. I jeżeli mieli taką możliwość, to by po prostu likwidowali. A co Bóg robi z tymi, co się wyprą? Z tymi, co Jego zdradzą? To przed chwilą przeczytaliśmy. Co się stanie z dziećmi Bożymi, jeżeli nie odwrócą się od Boga? Kto więc mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie? Wielu chrześcijan do samego końca okazuje się dobrymi sługami. Wielu chrześcijan może nie byli idealni za życia, jednak próbowali się zmienić. A jak przyszedł dzień próby, czas próby, tą próbę przechodzili. Nie zapierali się. Nie odwracali się od Boga. Mało tego. Szli do przodu. Im było trudniej, tym oni szli dalej. Dzisiaj jest dzień żołnierzy wyklętych. I dlatego też o tym chciałem powiedzieć, bo prawda jest taka, że żołnierz Chrystusa dla świata jest żołnierzem wyklętym. Więc to jest dzisiaj dzień nas. Bo my nie jesteśmy z tego świata. Ale ten świat nas nie chce przyjąć i nie przyjmie. Bracie i siostro, przykro mi, że to mówię, ale dla świata jesteście żołnierzami wyklętymi. Ale żołnierze wyklęci mieli dzisiaj, oddaje im się hołd, oddaje im się cześć. Ale wiecie, czy jest inna nazwa na żołnierzy wyklętych? Żołnierze niezłomni. Więc dla świata jesteśmy żołnierzami wyklętymi, ale dla Boga jesteśmy żołnierzami niezłomnymi. Czyli dalej to jest nasze święto. I o ile żołnierzy wyklęci, ci, którzy zginęli kilkadziesiąt lat temu, teraz mają chwałę tutaj, bo nic im z tej chwały, bo oni nie żyją. Oni tak naprawdę, ta chwała to jest ludzka, ziemska. To jaka będzie chwała w momencie, kiedy my, jako żołnierze niezłomni, wytrwamy w tej drodze i staniemy przed obliczem Boga, to co wtedy będzie? Wtedy będziemy mieli wieczną chwałę, Bożą chwałę, bo będziemy mogli być w tej Bożej chwale. Jako ci, którzy dokonali boju. Jako ci wypróbowani, jako ci wierni, jako ci oddani, jako ci niezłomni. Ci, którzy nie zostali złamani przez trudy świata, przez kuszenie szatana, przez życie tu na ziemi. W królestwie, które nie jest Bożym Królestwem, bo nasze królestwo, nasza ojczyzna jest tam w górze, w niebie. A tu jest tylko czas, w którym czas naszej próby. Czy my jesteśmy, czy my będziemy wierni? Czy my jesteśmy wierni? Czy będziemy wytrwali? Czy będziemy niezłomni? Czy będziemy dla tego świata wyklęci? Czy jednak będziemy chcieli się przypodobać temu światu? I w ten świat wejdziemy i dla świata staniemy się żołnierzami niezłomnymi, a dla Boga wyklętymi. I przed tym chciałem, żeby nas Pan uchronił, żebyśmy byli jednak ci niezłomni, bo czasy są coraz trudniejsze. I fajnie, że u nas tego nie ma jeszcze tak mocno, że nie czujemy, tak jak w innych rejonach świata, tak jak na Bliskim Wschodzie, gdzie chrześcijanie są zabijani, tak jak w Stanach, gdzie zasady chrześcijańskie są już tak deprawowane, że wszelka próba nawet ich utrzymania kosztuje wielu osób grzywny, więzienia i tym podobne. Dzięki Bogu jesteśmy tutaj, w tym miejscu, gdzie jeszcze to nie nadeszło, ale Słowo Boże mówi, że to nadejdzie wszędzie. I abyśmy wytrwali jako żołnierze, wypróbowani, godni do samego końca. A nie tak jak niektórzy, całe życie walczyli. Przyszła ostatnia bitwa, ostatnia potyczka. No i tam doznawali złamania. Niech przed tym nas Bóg uchroni. Amen.